Zacznę od przeczytania jednego wersetu z listu do Kolosan, który nie będzie podstawą kazania, ale będzie wprowadzeniem do tego, o czym będę chciał mówić, bo chciałbym powiedzieć o pewnej bardzo dobrze znanej historii ze Starego Testamentu o Józefie. Natomiast w liście do Kolosan czytamy takie ciekawe słowa, kiedy apostoł Paweł przedstawia, co zmieniło się, kiedy Chrystus przyszedł i umarł za grzech ludu. I potem mówi o ludziach, którzy przychodzą i wracają do zakonu. Mówi tak, niechże was nikt nie osądza z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowej księżyca, bądź sabatu. I mówi tak w wersecie, 2 rozdział, 17 werset. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I kiedy myślę o tym wersecie, to myślę o takim obrazie, który być może widzieliście, sami doświadczyliście, będąc powiedzmy w jakimś bloku, czy gdzieś na jakiejś wysokości i patrząc na ziemię, widzicie cień albo przelatującego ptaka, albo może samolotu nawet. I ten cień nie jest rzeczywistością. On jest tylko odbiciem tego, co jest gdzieś tam w górze, co jest wyżej. I apostoł Paweł, kiedy pisze o Starym Testamencie, o zakonie, o przepisach prawa i też o pewnych wydarzeniach, o tym trochę więcej pisze w liście do Koryntian, mówi, wszystko to są cienie rzeczy przyszłych, cienie rzeczy, które wskazują na przyszłość, na tą rzeczywistość, a tą rzeczywistością jest Chrystus. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na historię Józefa. Zaczniemy od końca, czyli Księga Genezis, 50 rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 50 rozdział. I przeczytam stamtąd właściwie dwa wersety tylko. Pierwsza Mojżeszowa, 50 rozdział, 19-20 werset. To jest sytuacja, kiedy zachęcam osoby, które mają dzieci, do skorzystania z akwarium, bo to naprawdę przeszkadza. A kiedy Słowo Boże jest czytane, to myślę, że wymaga to szacunku i skupienia. I dobrze, że jest, że mamy takie pomieszczenie i warto z niego korzystać. Jakub już nie żyje. Józef pochował swojego ojca. Jego bracia, którzy sprzedali go wcześniej do niewoli, boją się. I Józef mówi do nich takie słowa. Nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. I te słowa, one są właściwie zakończeniem tej chyba najbardziej barwnej historii ze Starego Testamentu. Kiedy czytamy Księgę Genezis, Józef pojawia się w 30 rozdziale i umiera w 50. Więc naprawdę prawie połowa tej księgi gdzieś zajmuje się Józefem. Jeżeli byśmy chcieli go porównać do kogoś, to jeszcze Abraham jest osobą, która równie dużo miejsca zajmuje w Księdze Objawienia. I te słowa, które przeczytaliśmy, to takie słowa, które są jak zakończenie dobrego filmu, kiedy nareszcie zło zostaje pokonane, dobro zwycięża. No i z naszej perspektywy jeszcze powiedzielibyśmy, objawia się chwała Boża. I myślę, że kiedy nawet oglądamy takie filmy, to właściwie szukamy czegoś takiego, pewnej prawdy, która właśnie pojawia się tutaj w tym tekście, że Bóg jest Panem historii. Bóg jest Bogiem, który ma pod kontrolą wszystko i wszystko zgodnie z Jego wolą zmierza do zaplanowanego przez Niego rezultatu. Że On kieruje tym wszystkim i nic bez Jego woli się nie zdarzy. I myślę, że my mamy taką potrzebę, taką potrzebę takiej pewności, że ktoś panuje nad moim życiem. Że to nie jest tak, że wszystko zależy ode mnie. Że to ja jestem panem swojego losu. Że jestem sterem, okrętem i żeglarzem, jak to w jakimś wierszu było. Że jest ktoś większy, ktoś mądrzejszy, ktoś potężniejszy, kto ma władzę nad moim życiem. I kiedy patrzymy na historię Józefa, tak szybciutko przelecimy, no może nie szybciutko, ale przelecimy przez prawie całe jego życie. Zaczniemy od 37 rozdziału, gdzie tak ewidentnie widzimy ludzką naturę. Zauważmy, jesteśmy kilka tysięcy lat wstecz. Natura ludzka się w ogóle nie zmienia. Jest wszystko tak samo. Przeczytajmy wersety od 1 do 11. 37 rozdział brzmi tak. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I urodził Józef ojcu ich, i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego wiedzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Pewnego razu Józef miał sen i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie, proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy naprawdę chciałbyś nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z tego powodu i z powodu tych słów. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen, oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachowywał to słowo w pamięci. Po pierwsze widzimy, Jakub ma dwie żony, tak naprawdę ma cztery, bo pierwsze dwie to były takie normalne, drugie dwie to były ich służące, które stały się żonami troszeczkę później. I kiedy patrzymy na tę historię, to same kłótnie. Zwykle jest tak, że kiedy pojawia się poligamia, to są ciągle kłótnie. I to jest taka jedna z rzeczy, której wielu, szczególnie młodych ludzi, nie bardzo rozumie. Mówi, no a w Starym Testamencie ta poligamia była i było okej. No właśnie, nie było okej. Kiedy czyta się narrację, czy kiedy czytamy księgi Starego Testamentu, księgę Genezis, Rodzaju i te następne i widzimy opis tego, co się dzieje, co jest skutkiem tego, że ludzie odwracają się od Bożego planu. Od Bożego planu, w którym Bóg stwarza jednego mężczyznę, jedną kobietę i stają się jednym ciałem. To kiedy odwracają się od tego, są tylko same problemy. W taki sposób narracyjne księgi, czyli te, które opowiadają pewne historie, uczą nas pewnych morałów. To nie jest opis tego, co jest normalne, co jest dobre, co jest polecane, tylko opis tego, jaka jest rzeczywistość, kiedy odwracamy się od Bożego planu. Więc w taki sposób powinniśmy też nauczyć się czytać no właśnie te księgi narracyjne, które opisują między innymi poligamię, która tak naprawdę jest zła i prowadzi tylko do problemów. Ale sam Jakub, który się też pojawia tutaj, też nie był ideałem. Widzimy, że wykorzystuje tego młodego do tego, żeby mu donosił, co ci wszyscy synowie tam, o czym dyskutują, jak rozmawiają ze sobą. A ponieważ ci synowie, 11 synów, było z różnych matek, to tam też były partie, były podziały, każdy miał swoje jakieś tam plany. I w tym wszystkim widzimy, że Jakub faworyzuje Józefa. Więc to jest takie bardzo niskie, byśmy powiedzieli. Myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy świadomi tego, co się dzieje w rodzinie, kiedy któreś dziecko jest faworyzowane przez rodziców. No źle się dzieje, no po prostu źle. I ta historia też to pokazuje. Potem widzimy Józefa, który ma te sny, właściwie dwa razy ten sen się pojawia. I to znowu staje się powodem do zazdrości, znowu staje się to powodem do napięć i jakichś problemów. I na koniec tu mamy takie jedno zdanie, kiedy Józef opowiedział o tych snach, bracia zazdrościli mu, a ojciec zachował to słowo w pamięci. Innymi słowy, ojciec, kiedy patrzy na to, co się dzieje w życiu Józefa, mówi, to jest co najmniej dziwne. To jest co najmniej dziwne. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Jedyne, co potrafię zrobić, to przechować to w swojej pamięci. Zapamiętać to, może kiedyś to się wyjaśni. Myślę, że niektórzy kojarzą, że w Nowym Testamencie mamy identyczną sytuację, kiedy ma się narodzić Jezus. Maria, kiedy patrzy, co się dzieje, mamy tam co najmniej dwie takie sytuacje, kiedy przychodzi do niej anioł, a później kiedy, to chyba było, kiedy Pan Jezus był w świątyni, tam im się zagubił. Dwa razy Łukasz, relacjonując to, mówi, a Maria zachowywała to wszystko w swoim sercu. Też nie rozumiała tego, przyglądała się temu, nie wiedziała, co się dzieje. Nie wiedziała, co Bóg czyni w jej życiu, więc zachowywała to w swoim sercu i przyglądała się, co będzie dalej. Zauważmy, że nie wylewa jakiejś wrogości wobec Boga. Co ty robisz? W ogóle co ludzie teraz o mnie pomyślą? Jak to dalej będzie? Ale po prostu zachowuje to w sercu i mówi, niech się stanie według twojej woli. Niech się stanie według twojego słowa. Co się stanie dalej, nie wiem, ale będę uważnie patrzyła, będę wierna tobie i będę szła za tym, do czego mnie prowadzisz. Zaraz po tym fragmencie, który przeczytaliśmy, mamy historię, kiedy ojciec posyła Józefa. Ojciec posyła swojego syna do tego, żeby poszedł zobaczyć, jak się mają jego bracia. No i znowu ta sytuacja, kiedy czytam, że ojciec posyła syna, to myślę, w Nowym Testamencie kilkadziesiąt jest wersetów, w których czytamy o Chrystusie, że Bóg, Ojciec posyła go do swojego ludu. Nawet sam Jezus, kiedy zbliża się do Jerozolimy, w Ewangelii Łukasza 13:34 mówi takie słowa, Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie zostali posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Ileż to razy byli posyłani do ciebie słudzy od Ojca, od Boga. I potem mamy też, ewangelista Łukasz daje to między innymi on, bo nie tylko on, tą przypowieść o Panu, który wysyła swoje sługi do wieśniaków, którym wydzierżawił winnicę. I pamiętamy, że rezultat jest taki, że najpierw ich znieważyli, a potem, kiedy posyła swojego syna, to go zabili. Nie, więc ten element posłania, gdzieś tutaj wydaje się, że ewangeliści nawiązują do tego starego wydarzenia w Starym Testamencie. I co się dzieje potem? Kiedy Józef zbliża się do swoich braci, jeden z nich mówi, tam czytamy, mówi jeden do drugiego, to jest 19 werset tego 37 rozdziału w 1 Mojżeszowej, mówili jedno do drugiego, oto idzie ów mistrz od snów, noże chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jego studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł, zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Zobaczcie, podobna sytuacja jak to, o czym czytaliśmy w kontekście Chrystusa. Jezus mówi, ile razy chciałem was zgromadzić. Posyłam do was swoje sługi, których znieważaliście. Posyłam do was swojego syna, zabiliście go. I teraz widzimy postawę tych braci. Jakby ten sam duch pojawia się w życiu tych kilku braci, którzy patrzą, mówią, chodźcie go zabiję, będzie z głowy. A przy okazji zobaczymy, czy coś wyjdzie z jego snów. Później, kiedy Józef w dalszych rozdziałach wspomina to wydarzenie, on jeszcze dodaje, tam jest taki opis sytuacji, kiedy rozmawiają z braćmi, bracia między sobą rozmawiają i mówią takie słowa, zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu bratu. To już jest wspomnienie o tym, co było. Bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go. Więc wyobraźcie sobie tą całą sytuację. Jest jakiś dół, w którym normalnie gromadzona jest woda. Dół na tyle duży, że nie da się z niego wyjść. Oni wrzucają tam własnego brata. On ich błaga, żeby go wypuścili. Oni odwracają się od niego i nie chcą tego zrobić. Potem pojawiają się ci kupcy midianiccy i bracia wpadają na kolejny genialny pomysł, żeby go sprzedać. I tak naprawdę robią trzy pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze, nie trzeba go będzie zabijać. Po drugie, nie będzie problemu z ciałem, co z ciałem zrobić. Po trzecie, zarobimy jeszcze na tym, nie? No i rzeczywiście ci kupcy midianiccy się zbliżają, oni sprzedają go za 20 srebrników. Nawet waluta jest ta sama, która pojawia się potem w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus jest sprzedany. I nie mamy opisu tego, co się działo w sercu Józefa wtedy, kiedy jego własni bracia go tak potraktowali. Możemy to najwyżej sobie próbować wyobrazić, patrząc przez pryzmat własnych doświadczeń. Jakoś próbować odnaleźć się, zrozumieć, co mogło się dziać wtedy w jego sercu. I znowu, kiedy myślę o tym opuszczeniu go, odwróceniu się od Józefa i jego własnych braci, przypomina mi się Nowy Testament i ta sytuacja, po pierwsze oczywiście, kiedy Judasz sprzedaje Pana Jezusa za 30 srebrników, tu mamy 20, więc jest troszkę inaczej, a potem Pan Jezus umiera na krzyżu i mówi Eli, Eli, lama sabachthani, co znaczy Boże mój, czemuś mnie opuścił. I ludzie, którzy tam stali, głównie tam chyba chodziło o rzymskich żołnierzy, którzy nie rozumieją tego, co on mówi, bo on mówi po hebrajsku albo po aramejsku. Nie rozumieją tego, co mówi i komentują to w taki sposób. Ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić, a inni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz po niego przyjdzie. Mamy nawet bardzo podobną frazę do tego, która pojawia się w przypadku Józefa. Sprzedajmy go, zabijmy go, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co wyjdzie z tego, co nam opowiadał. Tak samo tutaj z Chrystusem, kiedy umiera, mówią, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tego wszystkiego, co mówił. I znowu możemy zadać sobie pytanie, co działo się w sercu Jezusa, kiedy przechodził przez to wszystko, kiedy umierał opuszczony przez wszystkich swoich przyjaciół, braci nawet, jak ich nazywał, a nawet przez własnego ojca. Ale tutaj myślę, że nawet nie powinniśmy próbować porównywać siebie do Jezusa, no bo tak naprawdę my oceniamy czyjeś emocje przez pryzmat własnych, więc trudno jest ocenić stan serca Syna Bożego, który nie jest zwykłym człowiekiem, jest Synem Bożym. Ma zupełnie inne spojrzenie. Józef trafia potem do niewoli, ale Bóg z nim jest. I Józef okazuje się tutaj człowiekiem od nadnaturalnej mądrości. Bóg objawia mu pewne rzeczy, których ludzie normalnie nie mogli wiedzieć. I tu pojawia się takie pytanie, ponieważ ten motyw mądrości Józefa, on tam się pojawia kilka razy, to pomyślałem, żeby też zatrzymać się nad nim na chwileczkę. Skąd bierze się prawdziwa mądrość? Salomon mówi takie dziwne słowa. W 16 rozdziale, 1 wersecie mówi, rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi języka. W innym miejscu Salomon mówi, że kiedy król wypowiada się, kiedy wydaje wyroki, na jego ustach jest Słowo Boże i on się nie myli wtedy. Jak to możliwe, jak to działa? My dzisiaj myślimy sobie, no to zależy od genów. Masz geny po mądrych rodzicach, po mądrych dziadkach, po mądrym kimś tam, to będziesz mądry. Ale Boże Słowo zupełnie inaczej na to patrzy. Salomon w drugim rozdziale Księgi Przysłów mówi takie słowa. Synu mój, jeżeli przyjmujesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukryty, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość. i z jego ust pochodzi poznanie i rozum. Niektórzy czytając ten tekst krzywią się tak trochę, bo myślą sobie, a tak, tak, znowu ktoś chce nam tutaj mówić, że trzeba mieć dobre wykształcenie. Ale Salomon nie mówi o tym. Salomon nie mówi o tym. Salomon mądrość rozumie zupełnie inaczej. W 9 rozdziale, 10 wersecie Salomon mówi na przykład tak, początkiem mądrości jest nie ukończenie wyższych studiów, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. W innym miejscu Salomon mówi, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I kiedy mowa jest o sercu, nie chodzi o twoje emocjonalne życie. Chodzi o coś więcej, coś o tego prawdziwego ty, który jesteś gdzieś tam głęboko ukryty. Ty nie jesteś mózgiem, nie jesteś emocjami, nie jesteś intelektem. Twoje serce, to jesteś ty. Tak Biblia to nazywa, tak Biblia to przedstawia. No więc teraz wracając do tego poprzedniego pytania, w jaki sposób człowiek staje się mądry? Wtedy, kiedy ma mądre serce. A kiedy może mieć mądre serce? Józef miał mądre serce. Na czym to polegało? Przeczytam kilka fragmentów. Jeden z Nowego Testamentu. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, od 19 wersetu, Pan Jezus mówi takie słowa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. No i znowu niektórzy słuchają tych słów i mówią, tak, tak, czyli co, jako chrześcijanin mam być biedny, ale nie o tym Pan Jezus mówi. Dodaję zaraz jeszcze jedno słowo, albowiem, nawiązuję do tego, co powiedział przed chwilą, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Gdzie jest skarb twoje? Tam będzie serce twoje. Innymi słowy, to co jest twoim skarbem, to co kochasz, albo uczyni cię mądrym, albo głupcem. Twoja miłość uczyni cię mędrcem, albo głupcem. Nasze serce to jest, porównując to trochę, używając takiego porównania, trochę podobne do urządzania pokoju. Jak sobie urządzisz pokój, tak sobie taki będziesz miał. Możesz dobierać swoje kolory, swój rodzaj mebli, które tam będą, jakieś światełka, ozdoby, cokolwiek, ale później ten pokój, w którym będziesz przebywał, będzie oddziaływał na ciebie. I to jest taka zależność między sercem i jego miłością. To, co kochasz, będzie kształtowało twoje serce, a twoje serce będzie lgnęło do tego, co kochasz. I ta dynamika tych dwóch elementów, albo uczyni cię mądrym, mędrcem, albo głupcem. Jak się bronić przed tym, jak szukać rozwiązania, jak kształtować swoje serce? No, w liście do Kolosan apostoł Paweł mówi kilka takich słów, które myślę, że w tym kontekście można przytoczyć. W 3 rozdziale listu do Kolosan na samym początku Paweł mówi tak. Jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myślicie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Więc Paweł mówi, myślcie o tym, co jest w górze, o tym, do czego jesteście powołani, a umartwiajcie to, co jest cielesne w waszym życiu. Umartwiajcie to, co jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, bo one będą kształtowały wasze serce i wasze serce potem do tego będzie lgnęło. I cała mądrość waszego serca będzie sprowadzona do tego, co kochacie. I kiedy myślę o Józefie, kiedy myślę o Abrahamie, o którym jest powiedziane, że kiedy wyszedł ze swojego rodzinnego miasta, szedł do miasta, które ma trwałe fundamenty, żadnego z tych miast tu na ziemi. Jego oczy, jego umysł, jego myśli były wpatrzone w to miasto, do którego ostatecznie miał zmierzać. I kiedy patrzę na Józefa, widzę tą samą postawę. Józef myśli w kategoriach takich, chcę podobać się Bogu, chcę, żeby moje życie służyło Bogu. I przez to Józef staje się mądry. Swoje serce skierował ku rzeczom większym niż te rzeczy przyziemne i to uczyniło go mądrym. I to widać nie tylko w tym, co mówi, ale też w jego postępowaniu. Kiedy patrzymy na jego życie, widzimy, że on bardzo szybko został zarządcą domu Potyfara. Potyfar to był ten, który kupił go jako niewolnika od jego braci. Potyfar był też jednym z dworzan faraona, więc musiał być człowiekiem bogatym. No i zwykle jest tak, że kiedy Józef staje się zarządcą całego domu Potyfara, staje się kimś, to zwykle jest tak, ludzie, którzy szybko awansują, zwykle woda sodowa im do głowy uderza i zaczynają robić głupstwa. Kiedy patrzymy na Józefa, Józef jest niesamowity. Zobaczcie, pojawia się żona Potyfara, to już w 39 rozdziale. Żona Potyfara, która próbuje go uwieść. Józef jest z nią sam na sam. Nie ma w całym pałacu nikogo. Może gdzieś tam służba, która i tak niczego nie powie, bo im nie wolno. Jest z nią sam. Nikt go nie widzi. Prawie tak jak Pan Jezus na pustyni. Nikt o niczym by się nie dowiedział, gdyby Józef zrobił to, co chciała żona Potyfara. A jednak nie ulega jej namowom i w wyniku tego trafia do więzienia. I teraz, co było lepsze dla Józefa? Pławić się w luksusach czy w więzieniu? No dzisiaj odpowiedź dla wielu ludzi jest oczywista. No wiadomo, że w luksusach kobieta wpływowa, bogata, dobrze mieć takich popleczników, takich, którzy będą nas wspierać. I czasami ludzie w takich sytuacjach mówią, no ale nie miałem wyboru. No co miałem zrobić? Do więzienia bym trafił. No prawda jest taka, że zawsze masz wybór. Zawsze masz wybór. Niektóre wybory kończą się w więzieniu, to prawda. Ale zawsze masz wybór. I o tym, co wybierzesz, powie ci twoje serce. Tak jak zostało ukształtowane, w tą stronę cię popchnie. Ty będziesz rozważał, wyliczał, a i tak twoje serce zdecyduje o tym, w którą stronę pójdziesz. Jeżeli największą miłością twojego życia jesteś ty sam, będziesz próbował odgrywać rolę Pana Boga w swoim życiu i będziesz sam chciał decydować o tym, co jest dla ciebie dobre i co złe. I sam będziesz chciał definiować, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. I czy to była sytuacja bez wyjścia, czy to była sytuacja, w której było jakieś wyjście. I Józef mógł sobie pomyśleć tak, że no co, no jeżeli przeciwstawię się mojej pani, to źle skończę. A to zła kobieta była. Jeżeli zrobię to, czego ona chce, będę żył jak pączek w maśle. Jaki ja mam wybór? No właśnie, ale Józef jest naprawdę mądry. Józef jest naprawdę mądry. I nie w znaczeniu wyrachowania. Bo gdyby był wyrachowany, wybrałby to drugie. Poszedłby za żoną Potyfara. Ale jest mądry w tym znaczeniu, że jego serce skierowane jest na to, co w górze. Na to, co Bogu się podoba. I tu znowu kolejne zastrzeżenie, które niektórzy mogą przedstawić w tej sytuacji i powiedzieć, no to co, chcesz powiedzieć, że Bożą wolą jest to, żebym był w więzieniu jako niewinny człowiek? No i myślę, że jeżeli chcesz, to bardzo łatwo znajdziesz fałszywych proroków, którzy powiedzą ci, tak, to niemożliwe. Bożą wolą na pewno nie jest to, żebyś był w więzieniu jako sprawiedliwy człowiek. Jest pełno takich fałszywych proroków. Pełno. Na YouTubie i w realu. Zarówno w internecie, jak i w rzeczywistości. Zawsze byli i zawsze będą. I zawsze będą mówili ci to, co chciałbyś usłyszeć. I o ile twoje serce nie będzie skierowane ku rzeczom większym niż ten przyziemny świat, to będziesz szedł za fałszywymi prorokami. Twoje serce zdecyduje o tym, gdzie masz pójść. Czy gdzie pójdziesz. Ale ludzie, którzy zadają takie pytania albo udzielają takiej odpowiedzi, pytania, czy chcesz powiedzieć, że Bóg chce, żebym był, poszedł do więzienia, to przecież bez sensu jest. Ludzie, którzy zadają takie pytania i mówią, że to jest bez sensu, to ludzie, którzy tylko pokazują swoją własną głupotę. Że oni naprawdę w sensie biblijnym są głupcami. To są ludzie, którzy praktycznie w swoim życiu mówią, Boga nie ma. I to właśnie takich ludzi Pismo nazywa głupcami. Oni mówią, ja muszę sam sobie pościelić. Bo jak sobie pościelę, tak się wyśpię. Ja jestem panem swojego losu. I ja będę go kształtował. Ci ludzie nie zakładają, że Bóg istnieje i że może mieć taki plan dla twojego życia, gdybyś żył w pierwszym wieku naszej ery, że zostałbyś rozszarpany przez jakieś dzikie zwierzę na arenie. Albo gdybyś był w sytuacji Józefa, trafiłbyś do więzienia. Albo jeszcze jakiejś innej. I właśnie głupcy, kiedy stawiają siebie na miejscu Boga, myślą sobie w taki sposób, jeżeli ja nie potrafię sobie wyobrazić tego, że z więzienia może wyjść coś dobrego, jeżeli cała ta sytuacja może doprowadzić do czegoś dobrego, to to niemożliwe, żeby to była Boża wola. Naprawdę są tacy ludzie, którzy tak mówią, tak myślą i tak żyją. I żyją jak prawdziwi głupcy. Ale Józef wiedział lepiej i Bóg cały czas był z nim w tej sytuacji. Bóg chciał, żeby znalazł się w więzieniu. Józef był naprawdę mądry, nie w znaczeniu wykształcenia, ale serca, które trwało przy Bogu. No i znowu niektórzy powiedzą tak, słuchają tej historii, słuchają i tak mówią, no właśnie, a ja też jestem pobożny i nic dobrego takiego jak w życiu Józefa potem się wydarzyło, się nie dzieje. No ale no to nie jest ta pobożność, o którą Panu Bogu chodzi. To nie chodzi o pobożność taką wyrachowaną, która mówi, ja będę regularnie chodził na nabożeństwo, będę odkładał dziesięcinę na służbę pańską, będę zaangażowany w taką służbę, w taką służbę, w taką służbę, to wtedy na pewno Pan Bóg będzie mi błogosławił. No tak nie jest. Tak po prostu nie jest. Wystarczy przyjrzeć się wielu, wielu postaciom Starego i Nowego Testamentu, którzy byli wierni Bogu, a jednak doświadczali rzeczy strasznych. Rzeczy strasznych. Ale kiedy patrzymy na koniec tej historii, to widzimy, że w tym wszystkim Bóg ma dużo większy plan niż to, co ty potrafisz sobie wyobrazić. Bóg ma dużo większy, dużo wspanialszy, dużo piękniejszy plan niż to wszystko, co potrafisz sobie wyobrazić. Powiedziałbym tak, że ludzie naprawdę bogobojni w ogóle nie myślą o sobie w taki sposób. Kiedy zapytałem jedną kobietę, co słychać, jak się czuje, a ona mówi, a lepiej niż zasługuje. I tak przypomniał mi się Psalm 15, gdzie Dawid mówi, kto przebywać będzie w namiocie twoim? Kto zamieszka na twojej świętej górze? Mówi, ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w swoim sercu, nie obmawia językiem, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciwko niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. I oczywiście z naszej perspektywy, kiedy patrzymy na Józefa, który wydaje się, że właśnie taki jest. Jego serce jest przy Bogu, on jest wierny nie tylko w tym, co mówi, ale też w tym, jak żyje, ale widzimy, że jego życie jest takie od wzlotu do więzienia, od kolejnego wzlotu znowu do jakiegoś upadku, aż w końcu Bóg objawia, mówi, a mi chodziło o to. Taki był mój plan. Człowiek naprawdę pobożny sam czuje się wzgardzony, jak mówi Dawid w tym psalmie, i niegodny. I myślę, że ludzie naprawdę bogobojni w ogóle nie myślą o sobie w takich kategoriach, że mi się coś należy od Boga. Czuję się lepiej, niż mi się należy, jak to ta kobieta powiedziała. Tak, Józef wychodzi w końcu, już nie będę opowiadał tej historii z więzieniem, wychodzi z tego więzienia i staje się drugim po faraonie. Królu, faraonie, który jest królem najpotężniejszego państwa w tamtym czasie. I kiedy został tym drugim po faraonie. Faraon o nim mówi takie słowa: nie ma nikogo, nie ma nikogo, kto byłby tak rozsądny i tak mądry jak ty. Mówimy o Egipcie, o którym znamy różne historie, o kapłanach egipskich, jacy byli sprytni, jacy byli mądrzy, co potrafili. Kiedy faraon patrzy na Józefa, mówi: no tak mądrego, tak rozsądnego człowieka jeszcze nigdy nie spotkałem. Dlaczego? Dlatego, że serce Józefa było przy Bogu i cała mądrość pochodziła od Boga i to była mądrość, której nie mieli nawet ci kapłani faraona, kapłani egipscy. To była prawdziwa mądrość. To była prawdziwa mądrość, której Bóg używa potem do tego, żeby ocalić przed głodem wielki naród. I w którymś momencie przychodzi w końcu z powodu głodu cała jego rodzina na dwór faraona, chcą kupić zboże, no bo po prostu nie mają co jeść. I czytamy tam takie słowa, to jest już 45 rozdział, 3-5 wersetu. Józef mówi, kim jest. Mówi: jam jest Józef. Czy jeszcze żyje ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się tym, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby zachować was przy życiu. I później w 50 rozdziale, kiedy już umiera Jakub, ojciec Józefa i tych braci, Józef jeszcze raz mówi do nich: nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Bracia Józefa, pomimo tej całej dobroci, którą doświadczyli z jego strony, tej łaskawości właściwie, cały czas się go boją. I znowu pojawia się pytanie, dlaczego się go boją? I myślę, że odpowiedź jest w tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że my, kiedy patrzymy na drugich ludzi, patrzymy na nich przez pryzmat własnych doświadczeń, przez pryzmat własnych myśli, przez pryzmat tego, co może sami byśmy zrobili w tej sytuacji. I oni nawet tam zmyślają pewną historyjkę, że a słuchaj, ojciec, gdy jeszcze żył, to powiedział, żebyś się nie mścił na swoich braciach. No tak jakby ojciec nie mógł sam tego powiedzieć, tylko oni mu teraz opowiadają, po prostu boją się go, boją się go. Gdy ojca już nie ma, Józef z pewnością zemści się na nas, tak myślą, rozmawiając ze sobą. Dlaczego tak myślą? Bo sami by tak zrobili. Bo sami by tak zrobili. I to bardzo łatwo jest, kiedy patrzymy potem w naszym życiu na zachowanie, na postawy, na sytuacje różne związane z różnymi osobami, patrzeć na te osoby i oceniać je przez pryzmat własnego serca. I czasami, kiedy ktoś tak robi, jego słowa, tego, który ocenia, więcej mówi o nim samym niż o tej osobie ocenianej. Możecie zrobić takie doświadczenie, kiedy następnym razem usłyszycie, kiedy ktoś opowiada o kimś źle, zadaj sobie pytanie, kogo opisują te słowa? Czy tego, który mówi, czy tego, który jest opisywany? Bo często to będzie tak, że człowiek patrzy przez pryzmat własnego serca, patrzy na innych, ocenia ich tak samo i myśli sobie, oni na pewno są tacy, bo ja bym tak zrobił. Taka prosta ilustracja, którą pamiętam jeszcze z dawnych, dawnych czasów, taka bajeczka o Jasiu i Małgosi, ilustrująca właśnie tę prawdę. Małgosia miała cukierki, a Jaś zbierał kamyczki. Jaś zobaczył te cukierki i westchnął tylko i zapytał, czy zamieniłaby się z nim na kamyczki. Gosia powiedziała, no dobra, dasz mi wszystkie kamyczki, ja ci dam wszystkie swoje cukierki. No i tak zrobili. Z tym, że Jaś, kiedy dawał jej te wszystkie kamyki, to ten największy, najładniejszy, tak wiedział, który to jest, po macku wyciągnął, zostawił sobie ten największy w kieszeni i dał jej, mówi, że to są wszystkie. Dostał cukierki, no i już kiedy te cukierki się skończyły, podchodzi do Małgosi i mówi, Małgosiu, na pewno oddałeś mi wszystkie cukierki? No dlaczego zadaję takie pytanie? No, dlatego, że sam tak myślał, nie? Dlatego, że sam tak zrobił. I myślę, że bracia Józefa, kiedy boją się go, ponieważ oceniają go tak samo jak przez pryzmat własnego serca. prostu tacy są. I dlatego się go boją, bo oni by się zemścili. Ale Józef taki nie jest. Józef jest naprawdę mądrym człowiekiem. Jego oczy są skierowane wyżej i dalej. Jeżeli, tak słuchając tej historii, tak pobieżnie ją przelecieliśmy teraz, myślisz sobie, no widzę pewne podobieństwo tych braci do siebie, czy siebie do tych braci. I źle mi z tym. Głupio mi z tym. I nie chciałbym, żeby tak było. To pomyśl sobie w taki sposób, że kiedy czytamy tą historię i potem czytamy tą historię z perspektywy Nowego Testamentu, to pomyśl sobie, że Józef jest takim starszym bratem, który naprawdę jest stróżem swojego brata. Jak to było z Kainem i Ablem. Kain mówi, tak, Kain zabił Abla. Tak, Kain zabił Abla. I zapytany przez Boga, gdzie jest Abel, mówi, a co jestem, stróżem brata mego? Nie? Ale kiedy patrzymy przez pryzmat Nowego Testamentu, widzimy tego, który jest naszym starszym bratem i który jest naszym stróżem, który wstawia się za nami, który chroni nas, który prowadzi nas, ponieważ jest wszechmocnym Bogiem. Jest tym, któremu dana została wszelka moc na niebie i na ziemi. Tym, który kiedy upadliśmy, kiedy już nie było żadnej nadziei dla nas, oddał za nas swoje życie, żeby nas ratować. Także kiedy myślisz sobie, że jestem podobny do tych braci i źle mi z tym, to pomyśl o tym starszym bracie, który w rzeczywistości w tej historii jest młodszym bratem, ale jest tym prawdziwym bratem, tym bratem, który oddaje swoje życie, żeby cię ratować. Mamy takiego brata. Z perspektywy Nowego Testamentu widzimy to. To jest nasz Zbawiciel, Chrystus. Po drugie, jeżeli jesteś osobą, która bardziej utożsamia się może z Józefem, jesteś osobą, która doświadczyła skrzywdzenia przez innych, to pomyśl o tym w taki sposób. Kiedy patrzymy na Księgę Genezis, na Księgę Rodzaju, ona zaczyna się historią Adama i Ewy, którzy chcą być jak Bóg. Chcą być jak Bóg, chcą sami decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. I rezultatem tego jest tylko tragedia i zło. Kiedy Księga Genezis kończy się historią Józefa, który mówi do swoich braci, czy ja jestem na miejscu Boga? Czy ja jestem na miejscu Boga? Zobaczcie, zupełnie inny sposób myślenia. Józef żyje w innym świecie, w innych wartościach. Adam i Ewa chcieli być jak Bóg. Józef chciał się Bogu podobać. Mówi, nie jestem Bogiem, jestem tylko wykonawcą Jego woli. I z pokorą przyjmuję to, co Bóg mi daje i wykonuję to, do czego jestem powołany. I Józef cały czas jest wierny Bogu w tym wszystkim. Kiedy patrzymy na historię rodziny Jakuba, tych wszystkich jego synów, tych wszystkich doświadczeń, Jakub był naprawdę był paskudny. To jest ten, który oszukał własnego brata, żeby pierworództwo wyciągnąć, potem jeszcze więcej przekrętów robił. Potem z jego dziećmi też było tak, jak widzieliśmy tutaj troszeczkę w tej historii. I można powiedzieć tak, że ten ciąg oszustw w rodzinie Jakuba, oszustw, które powodują tak wiele cierpienia w tej rodzinie, w końcu dobiega końca, kiedy Józef postanawia, nie będę się mścił na moich braciach. Nie jestem jak Bóg. Nie jestem na miejscu Boga. Nie będę się mścił. Zostawiam to Jemu. Więc jeżeli sam doświadczyłeś czegoś takiego w swoim życiu, to może właśnie w taki sposób powinieneś zacząć myśleć. Po pierwsze, pozostaw Bogu wszelki odwet za wyrządzone krzywdy. Józef powiedział, nie bójcie się, nie jestem na miejscu Boga, nie będę się mścił. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, najmilsi nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. To jest 12 rozdział listu do Rzymian. W liście do Tesaloniczan apostoł Paweł mówi, baczcie, aby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Bacz się, aby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. Po drugie, szukaj, staraj się dostrzec Bożą opatrzność nawet w złości człowieka, nawet w złu, które drugi człowiek wyrządza. Tak czytaliśmy w tej historii, Józef to podsumowuje, mówi, wyknuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje, zachować przy życiu liczny naród. I w tych poprzednich wersetach też mówi to samo. Myśl o tym, co się dzieje w twoim życiu przez pryzmat opatrzności Bożej. Że Bóg czuwa nad swoimi dziećmi, nawet jeżeli miałbyś wylądować w więzieniu. Jeżeli pozostajesz Bogu wierny, jesteś pod Jego ochroną, pod Jego panowaniem. I trzecia rzecz, nie odpłacaj złem za zło, ale przebaczeniem i również praktycznym zaangażowaniem się w życie tych osób. I to jest ciekawe, kiedy czytamy tą historię z Józefem, Józef kończy takimi słowami, najpierw mówi, nie jestem na miejscu Boga, wy planowaliście zło, Bóg obrócił to w dobro. I potem mówi, nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Zobaczcie, on nie tylko nie mści się na nich, ale on jeszcze mówi, ja będę dbał o was. Ja będę troszczył się o was. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi takie słowa, wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą, temu, kto się uderzy w policzek, nadstawi drugi, a temu, kto ci zabierze płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak im tak samo i wy. Tak czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeżeli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I to jest postawa, o której moglibyśmy powiedzieć, ducha Chrystusowego. I kiedy patrzymy na życie Józefa, można powiedzieć, w życiu Józefa widać ducha Chrystusowego. Mamy tam kilka takich elementów, które autorzy Nowego Testamentu dostrzegają i wykorzystują w swoich opisach. Jakby też chcieli pokazać, zobaczcie, jakie to jest podobne. Zobaczcie, jak podobny jest ten duch, który był w nim i ten duch, który był w Chrystusie. Oczywiście Józef i Chrystus, to nie da się porównać, ale to jest na zasadzie tak zwanej typologii. Takie zestawienie. Ale chyba najwspanialszy jest ten obraz właśnie, o którym mówiłem już wcześniej. Kiedy myślimy o Józefie jako tym, który właśnie jest Ducha Chrystusowego, jest tym, który nie mści się, tym, który jest gotowy zaopatrywać, tym, który jest gotowy przyjąć tych, którzy gdzieś się zagubili, zeszli z drogi, zaczęli robić głupstwa. I to dzisiaj również jest nadzieja dla każdego z nas. Bo również dzisiaj możemy, jak ci bracia Józefa, przyjść do tego Józefa, naszego Józefa, którym jest Chrystus i znaleźć u Niego zaopatrzenie, znaleźć u Niego przebaczenie, znaleźć u Niego nowe życie. Jeżeli ktoś z was chciałby jeszcze o tym porozmawiać, pomodlić się o tym, to zapraszam po nabożeństwie. A teraz pochylmy głowy w modlitwie. Panie, dziękujemy ci za to, że nawet wtedy, kiedy patrzymy na Stary Testament i patrzymy na tych, którzy są Twojego Ducha, tych, którzy byli prowadzeni przez Twojego Świętego Ducha. Panie, tak trudno jest wyjść z podziwu, kiedy myślimy o Twojej łasce, kiedy patrzymy, że Ty nawet nie tylko jesteś podobny do Józefa, ale ty jesteś większy niż on. Twoja łaska jest jeszcze obfitsza niż jego łaska. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nie postępujesz z nami według naszych grzechów, ale według swojej dobroci, według swojego miłosierdzia. Jesteś Bogiem, który ciągle czeka z otwartymi ramionami. Bogiem, który zaprasza, Bogiem, który przebacza, Bogiem, który daje nowe życie. I Panie, modlimy się o to też, żebyś dał nam takiej mądrości, jaką widzimy w życiu Józefa. Pomóż nam być ludźmi, którzy nie szukają odwetu, zemsty, nie są złośliwi, nie są rozgoryczeni, ale ludźmi, którzy szukają tego, co Twoje, tego, co Tobie się podoba. Pomóż nam, Panie, być tak hojnymi, litościwymi, dobrymi, jak Józef był dla swoich braci. Panie, pragniemy tego, żeby Twoje królestwo znajdowało dobre miejsce w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych domach, w naszym zborze, abyś Ty mógł królować we wszystkim. I o to prosimy Cię, przemieniaj nas i używaj dla Twojej chwały. Dajmy całe nasze życie, Panie, było ozdobą Twojej nauki, było takim świadectwem, świadectwem tej prawdziwej mądrości, którą widzimy u Józefa. Abyśmy też mogli być błogosławieństwem dla innych i pokazywać im na drogę do Ciebie. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen.